Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przechodzimy do kolejnej części naszego modlitewnego spotkania tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Przeżywamy szczególny czas. Wiemy dobrze, że miesiąc marzec jest poświęcony świętemu Józefowi. Jesteśmy u progu Wielkiego Postu. To droga naszego nawrócenia, to droga przemiany naszych serc. Jesteśmy także bardzo przejęci i dotknięci tragedią wojny, która dzieje się w Ukrainie. I właśnie w tych okolicznościach chcemy dzisiaj podjąć bardzo ważny temat. Walka o życie wciąż trwa. Potrzeba wielkiej mobilizacji. Święty Józefie, wspomagaj nas w trosce o życie. Bardzo serdecznie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu witam panią Magdalenę Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Pani Magdalena przyjechała do nas z Krakowa. Wielkie brawa.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za to przemiłe powitanie i powiem szczerze, że czuję się troszkę onieśmielona, że mogę w tak wspaniałym miejscu wystąpić i powiedzieć trochę o tym, o czym żyjemy na co dzień razem z naszym mężem, razem z całą naszą rodziną.
No właśnie, bo pani Magda to także żona pana Marcina, matka dzieci, pod swoim sercem nosi kolejne dziecko. No i właśnie, pani Magdaleno, podejmujemy ważny temat związany z ochroną życia i w drodze do Kalisza tutaj też pojawiły się trudności. Pociąg, który jechał z Krakowa, zatrzymał się pod Kaliszem w Szczerym Polu. Przez chwilę były też takie obawy, czy w ogóle uda się dotrzeć, ale pani Magdalena powiedziała, że zawsze, kiedy ma mówić o życiu, kiedy ma mówić o aborcji, wtedy pojawiają się trudności, ale później z tego wychodzi wielkie dobro, dlatego tym bardziej się cieszymy, że udało się dotrzeć tutaj.
Ja również bardzo się cieszę i takie mamy doświadczenia. Takie doświadczenia miał też zresztą świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, który zakładał nasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Wiem, że wielokrotnie też tutaj bywał. Takie właśnie mamy doświadczenie, że zawsze wtedy, kiedy chcemy zrobić coś dobrego, przynajmniej tak nam się wydaje, taką mamy intencję, to dzieją się różne takie rzeczy, no niby nieprzewidziane, ale właśnie przewidziane, co dla nas jest takim potwierdzeniem, że ten spór o aborcję jest takim najgłębszym sporem cywilizacyjnym i naprawdę walką duchową. Czasem ktoś mówi, że nadużywam dużych słów, ale mamy takie głębokie przekonanie, że jako osoby wierzące nie mamy w tym momencie nic ważniejszego do zrobienia niż właśnie zatroszczenie się o tych najmłodszych, bezbronnych, bezsilnych, którzy sami jeszcze swoim głosem mówić nie mogą.
Tak, planowo pociąg do Kalisza miał dojechać na godzinę 14:46. Państwo nie uwierzycie, pani Magdalena dokładnie o godzinie 17:28 przekroczyła drzwi Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Chciałbym na samym początku zacytować słowa świętej matki Teresy z Kalkuty. Cytuję. Wiele razy powtarzałam i jestem tego pewna, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, to cóż może powstrzymać ciebie i mnie, abyśmy się nawzajem nie pozabijali? Od tygodnia jesteśmy świadkami trwającej wojny na Ukrainie, która jest spowodowana rosyjską agresją. I właśnie w tym duchu przytoczone słowa świętej matki Teresy z Kalkuty nabierają dzisiaj zupełnie innego znaczenia, prawda pani Magdaleno?
Zdecydowanie. Myślę, że przede wszystkim możemy przestać myśleć, że to, o czym rozmawiamy, to, czym się zajmujemy właśnie w kontekście ochrony życia, to są tylko jakieś teoretyczne dywagacje na akademickim poziomie, które nas nie dotyczą, ale że właśnie każda tragedia ma za każdym razem twarz bardzo konkretnej osoby. Dla mnie te słowa Matki Teresy są bardzo ważne nie tylko dlatego, że sama jestem mamą, ale też dlatego, że jestem Polką. czas, kiedy one zostały wypowiedziane, a właściwie napisane w liście do Polaków. Matka Teresa, będąc już obłożnie chorą we wrześniu 1996 roku, napisała list do narodu polskiego. Była wtedy bardzo poruszona tym, że pojawił się taki pomysł wysunięty przez postkomunistów po wygranych wyborach, aby zmienić to prawo chroniące życie, oczywiście w niedoskonały sposób, ale jednak ustawa przyjęta w 1993 roku była pewnym ewenementem na skalę światową. W 1996 roku pojawił się pomysł, żeby to prawo chroniące życie w Polsce znieść. I matka Teresa, której tak bardzo były bliskie losy naszego kraju, właśnie już wtedy bardzo obłożnie chora, napisała taki przejmujący list do Polaków, w którym właśnie znalazły się te słowa, które ksiądz przeczytał. I tak sobie myślę właśnie o tych słowach, o tym, co się dzieje w tych ostatnich dniach. I przypomina mi się takie hasło z czarnych protestów, które pewnie przez Kalisz też przechodziły półtora roku temu. Bardzo różne frazesy były wtedy wypisane na tych kartonowych pudłach, a wśród nich takie jedno bardzo bezczelne hasło tych środowisk anti-life, to jest wojna. I ja myślę, że kiedy myślimy i o wojnie na Ukrainie, i o aborcji, to słowo wojna jest określeniem jak najbardziej trafnym, ale niestety ono nie powinniśmy go rozumieć w taki sposób, w tej narracji, którą proponują nam te grupy proaborcyjne, tylko zupełnie inaczej. Może pamiętacie Państwo takie wypowiedzi właśnie aktywistek proaborcyjnych, które polewały się na ulicach szampanem i tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, w pewnych miejscach kraju zrobiła się wtedy w środku pandemii jedna wielka impreza, na którą bardzo chętnie przychodziły też przecież młode osoby zamknięte w domach, na tym zdalnym nauczaniu i tak dalej, i tak dalej. I te aktywistki krzyczały wtedy, to jest wojna. I ja mówię, że tak, to jest wojna, tylko ona nie toczy się na ulicy, tam gdzie się wszyscy dobrze bawią i gdzie gra muzyka, gdzie można poskakać i się wyżyć, tylko to jest wojna w białych rękawiczkach, w gabinetach lekarskich, w naszych szpitalach, za pieniądze podatników w większości krajów świata przecież. I właśnie to jest ten największy cywilizacyjny spór, którego teraz wszyscy jesteśmy świadkami. Ja z przerażeniem przeczytałam wczoraj, że aktywistki proaborcyjne już zdążyły zaproponować tym biednym kobietom z Ukrainy, które przyjeżdżają do naszego kraju, darmową aborcję. Jakby nie rozumiały tego, że ona po prostu tylko pogłębi tę traumę wojenną. Czasami ktoś mówi do mnie, ale przecież nie wszyscy lekarze uważają, że istnieje syndrom proaborcyjny. Ja mówię, tak, jasne, zgadzam się z tobą. Możemy nie mówić o syndromie proaborcyjnym, ale posłuchaj psychiatrów, którzy mówią, że u pacjentek, u kobiet, które mają to trudne doświadczenie w swoim życiorysie, diagnozuje się zespół stresu pourazowego. To jest taka jednostka chorobowa, z którą wracają na przykład też żołnierze z misji pokojowych, wojennych. I ze zespołem stresu pourazowego przyjeżdżają też właśnie nasi wschodni sąsiedzi. I zamiast zaproponować tym kobietom jakieś realne wsparcie, o którym też na szczęście w ostatnich dniach bardzo dużo słyszymy, po prostu pojawiają się takie pomysły. No ale właśnie, żeby może nie było tak tylko negatywnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że właśnie dużo mówi się teraz o takiej pomocy mamom, tym małym dzieciakom, kobietom w ciąży, które znalazły się w tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Nasze stowarzyszenie też będzie starało się tutaj jakoś wymiernie pomóc, nie tylko dodając otuchy dobrym słowem i nie tylko modlitwą. I tak sobie myślę, że właśnie w kontekście takich działań pro-life my w ostatnich dniach mogliśmy zobaczyć i doświadczyć tego, że naprawdę każdy z nas może zrobić realnie coś dobrego. Nie tylko wspierając jakoś finansowo na przykład różne zbiórki, fundacje, stowarzyszenia, to oczywiście też jest ważne i cenne, ale że my mamy w sobie taką niesamowitą siłę, taki potencjał, żeby, nie wiem, między sąsiadami się skrzyknąć i zrobić coś dobrego dla tych ludzi, którzy tej naszej pomocy bardzo konkretnie w danym momencie potrzebują. To jest dla mnie taki prolej w dnia codziennego.
Tak, widzimy zatem bardzo wyraźnie, że ta walka o życie wciąż trwa. Dlatego potrzeba naszej wielkiej mobilizacji. I chcemy dzisiaj porozmawiać o tygodniu modlitw o ochronę życia, które proponuje wasze stowarzyszenie. Jak zrodził się ten pomysł, pani Magdaleno, i jaka jest idea tego tygodnia?
Tydzień modlitw o ochronę życia, do którego bardzo chciałabym państwa zachęcić. To jest inicjatywa, która w tym roku zostanie podjęta po raz drugi. W zeszłym roku, kiedy oczekiwaliśmy na publikację w Dzienniku Ustaw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej, w styczniu pomyśleliśmy, że dobrze byłoby właśnie przygotować, zaproponować takie czuwanie modlitewne, czy właśnie taką ogólnopolską inicjatywę, która nas wszystkich wzmocni, bo my ciągle takiego wzmocnienia tej duchowej siły potrzebujemy. Modlitwa jest naszą bazą, ale wtedy, kiedy jest dużo pracy, kiedy jest dużo rzeczy do zrobienia, naprawdę łatwo jest o tym zapomnieć. I myśleliśmy pierwotnie o styczniu, po czym jakoś tak zerknęliśmy do kalendarza i zobaczyliśmy, że taki tydzień pięknie wpisuje się właśnie między 19 marca a 25 marca. I pomyśleliśmy wtedy, że to jest natchnienie Ducha Świętego. I faktycznie w zeszłym roku przy błogosławieństwie wielu księży biskupów ta inicjatywa mogła się odbyć. Tak patrząc zupełnie po ludzku, może przez pryzmat jakiejś kategorii marketingowej, na których ja się zresztą za dobrze nie znam, myślę, że mogę powiedzieć, że to był sukces, że naprawdę było takie modlitewne poruszenie i wiele takich naprawdę pięknych owoców tego czasu było. No i pomyśleliśmy, że moglibyśmy zaproponować też coś podobnego tym razem.
Tak, widzimy zatem, że ta data, ten termin nie jest przypadkowy. 19 dzień marca to uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Zbawiciela. Dzień 25 marca to uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia, czyli zaczynamy i kończymy mocnym akcentem. Dzisiaj przybywamy tutaj do Kalisza, gdzie od wieków jest czczony święty Józef, ten, który opiekował się świętą rodziną, ten, który opiekował się Jezusem i Maryją, troszczył się o ich życie. I dzisiaj tak naprawdę to dzieło modlitwy o ochronę życia chcemy zawierzyć świętemu Józefowi, ale myślę, że chcemy też od świętego Józefa uczyć się odwagi w obronie życia, bo ta odwaga dzisiaj jest nam potrzebna, bo każde nasze zaangażowanie jest bardzo ważne i ono jest dzisiaj potrzebne.
Tak, myślę, że na zorganizowanie takiej inicjatywy nie ma lepszego czasu. Mamy właśnie z jednej strony świętego Józefa, który przecież po ludzku patrząc został postawiony w sytuacji trudnej, żeby nie powiedzieć beznadziejnej, tak? Naprawdę trudno było sobie rozumowo wytłumaczyć to, co się stało. Maryja zresztą, młoda dziewczyna, też zgodziła się na realizację w jej życiu jakiegoś planu, o którym powiedzielibyśmy dzisiaj, że był jakiś absurdalny, prawda? I właśnie od tych ludzi my chcemy się, od tych świętych patronów, chcemy się uczyć właśnie takiej odwagi, która, tak jak ksiądz mówi, na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna i bardzo ważna. Kiedy my rozmawiamy o aborcji, to najczęściej mamy właśnie przed oczami to dzieciątko, które chcemy chronić, tę jego mamę, którą też chcemy chronić. Proponując jej inne rozwiązanie, my chcemy jej powiedzieć, że ty zasługujesz naprawdę na coś lepszego, że nikt inny w życiu nie będzie cię kochał bardziej niż to dziecko. Ale myślę, że powinniśmy też myśleć właśnie o tych wszystkich ojcach, o tych tatusiach, którzy z jednej strony, pani doktor Wanda Pułtawska często o tym mówi, wysuwa taką tezę, że gdyby na świecie żyli tylko i wyłącznie odpowiedzialni, mądrzy mężczyźni, którzy mają w sobie tyle siły, żeby dźwignąć na swoich barkach właśnie takie realne, prawdziwe problemy, no to tej zbrodni aborcji by nie było, bo każda kobieta mogłaby liczyć na wsparcie swojego męża. Pani doktor Pułtawska, pamiętam na takim spotkaniu kiedyś takie bardzo przejmujące pytanie zadała. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Te jej tezy potwierdzają też różnego rodzaju badania naukowe. Na przykład jakiś czas temu odkryłam takie przerażające dane płynące z niemieckich badań dotyczących tak zwanych przyczyn decyzji aborcyjnych, czyli innymi słowy naukowcy zajmują się w swojej takiej pracy badawczej poszukiwaniem odpowiedzi, dlaczego kobiety decydują się na ten traumatyczny krok. I właśnie z tych badań niemieckich wynika, że 40% kobiet podaje jako główny powód decyzji aborcyjnej brak wystarczającego wsparcia ze strony mężczyzny. I to jest wielkie, wielkie wyzwanie naszych czasów, tak sobie myślę. Z drugiej strony nie chciałabym też tutaj, brzydko mówiąc, wrzucić wszystkich do jednego wora. Mamy naprawdę bardzo wiele wspaniałych świadectw oddanych ojców, którzy są gotowi walczyć o życie swoich nienarodzonych dzieci. Ja pamiętam, jak bardzo poruszył mnie taki film, który zobaczyłam. Film, w którym nie występowali aktorzy. To był taki króciutki filmik nagrany pod amerykańską kliniką aborcyjną. Kilkanaście sekund i widzimy na nim młodego chłopaka, nie wiem, może ma 18, może 20 lat, i krzyczy gdzieś w eter właśnie za tą swoją partnerką, która zdecydowała się na aborcję, poszła do tej kliniki. Nie rób tego, ja chcę się zatroszczyć o nasze dziecko, ja ci pomogę. Będziemy w tym razem, więc myślę, że powinniśmy mieć właśnie takie szerokie spojrzenie też na tę sprawę, a święty Józef na pewno zrobi wszystko, jeśli tylko też zechcemy go zaprosić do naszego życia z jego boską interwencją.
Dokładnie tak. Ta intencja modlitewna o ochronę życia, ona jest też bardzo szeroka, bo chcemy modlić się o poszanowanie życia ludzkiego. Chcemy modlić się za matki, które stają też przed wyborem dokonania aborcji, ale modlimy się także za młodzież, aby była wierna chrześcijańskim wartościom. Chcemy modlić się za polityków, za dziennikarzy, aby mieli odwagę stawać po stronie życia, ale chcemy modlić się także za te rodziny, za tych małżonków, które na co dzień z wielkim poświęceniem wychowują swoje dzieci na przykład z niepełnosprawnością. Często się tak mówi, że no właśnie, że my podejmujemy działania mające chronić życie, a później tych rodziców zostawiamy samych. To nieprawda, bo my się za nich modlimy i chociażby wasze stowarzyszenie podejmuje szereg działań, aby takim rodzinom pomóc.
Staramy się, co nie znaczy, że nie można zrobić więcej i nie można działać lepiej, bardziej efektywnie. My jesteśmy zwolennikami takiej idei pro-life'u dnia codziennego. Czasem myślę, mamy wrażenie, że najwięcej do zrobienia, najwięcej dobrego mogą zrobić osoby właśnie zrzeszone w różnych stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach. Myślę, że zupełnie tak nie jest i też ta sytuacja, która teraz się wydarzyła, to całe zamieszanie z wojną wywołaną przez Rosję, pokazuje, że najwięcej do zrobienia i najwięcej okazji do czynienia dobra ma każdy z nas, tam gdzie jest, w szkole, w pracy, na uczelni, w jakimś właśnie gronie towarzyskim. I my też zachęcamy właśnie, żeby ten tydzień modlitw o ochronę życia był takim czasem refleksji dla każdego z nas, takim czasem do zastanowienia się, na ile my możemy realizować tak praktycznie właśnie tę postawę pro-life'u dnia codziennego. Innymi słowy, czy jesteśmy otwarci i życzliwi w stosunku do rodzin wielodzietnych? Czy pozwalamy sobie na przykład na bardzo takie bolesne komentarze, widząc mamę w stanie błogosławionym, a planowaliście, a może wpadka? Kto z nas jakby nie słyszał nigdy, tak? Takiego komentarza bardzo, bardzo dotkliwego. Czy w naszym takim codziennym życiu my jesteśmy gotowi na jakąkolwiek, choćby najmniejszą pomoc organizacyjną właśnie w stosunku do rodzin, które podejmują trud wychowania niepełnosprawnego dziecka? Czasami naprawdę nie potrzeba wiele. W rodzinie, w której jest dziecko wymagające stałej opieki, często są też zdrowe dzieciaki, które na przykład chciałyby pójść pograć w piłkę albo chciałyby chodzić na jakieś kółko zainteresowań, ale nie ma ich kto zaprowadzić, bo ta mama musi cały czas być przy tym małym dziecku. Będąc sąsiadką, będąc ciocią, ja mogę to zrobić, to mnie naprawdę niewiele kosztuje. Czy my zdajemy egzamin też z takiego naszego języka, tak? My jesteśmy bardzo, staramy się być bardzo wrażliwi na to, co mówimy. Czy kiedy widzimy mamę spodziewającą się narodzin dziecka, mówimy o niej, że jest przyszłą mamą, czy że już jest mamą, tylko jeszcze oczekuje tych narodzin? I tych przykładów można naprawdę mnożyć. Pamiętam też spotkanie z taką rodziną, która z takim wielkim bólem opowiadała mi o relacjach panujących w ich rodzinie. Cudowni rodzice, mają troje dzieci, najstarszy syn jest głęboko niepełnosprawny. I Ania, mama tego chłopca, mówi do mnie, wiesz, bo nasi znajomi, nasza rodzina, to oni uprawiają taki prolejw z ograniczoną odpowiedzialnością. Ja mówię, co przez to rozumiesz? No to, że mają piękne słowa w ustach, na jakichś właśnie swoich sztandarach, ale nikt nigdy nas nie zapytał, czy chcielibyśmy, żeby na przykład przyjechać do nas i posiedzieć chwilę z Karolem, żebyśmy mogli pójść ze Zbyszkiem napić się kawy w kawiarni, tak, a nie u siebie w kuchni. To są naprawdę takie drobne gesty, na które stać każdego z nas i co ciekawe, w ogóle nie potrzeba być zamożnym, bo w ogóle nie o pieniądze tutaj chodzi.
Tak, widzimy zatem, że bardzo ważna jest modlitwa. Ona jest zawsze punktem wyjścia, ale ważne jest także nasze działanie. Jest naprawdę wiele do zrobienia w kwestii obrony życia. Wczoraj usłyszałem takie piękne zdanie z ust jednego księdza, który pomaga uchodźcom wojennym tutaj w Kaliszu. On powiedział, wszystkie ręce na pokład. I my możemy tak samo powiedzieć w kwestii ochrony życia. Wszystkie ręce na pokład. Ręce, które będą złożone do modlitwy w intencji ochrony życia, ale ręce, które będą także gotowe pomagać tym, którzy naszej pomocy potrzebują. Pani Magdaleno, kto może się zaangażować w tydzień modlitw o ochronę życia? Odpowiedź jest oczywista, bo powiemy, że każdy, ale korzystając z okazji, będąc tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, korzystając z przekazu radiowo-telewizyjnego, chcemy zaprosić do modlitwy osoby zakonne, wspólnoty seminaryjne, wspólnoty modlitewne, nasze rodziny i tak dalej. Każdy z nas w tę modlitwę może się włączyć.
Dokładnie, tak. Bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Formuła tygodnia modlitwy o ochronę życia jest bardzo prosta. Zachęcamy do tego, aby codziennie odmówić krótkie rozważanie, a w tym roku rozważania oparte są na adhortacji Amoris Laetitia, którą chcemy raz jeszcze przeczytać, odkryć. W niej kryją się takie piękne słowa papieża Franciszka. Dzieci są kochane, zanim przyjdą na świat. I my bardzo serdecznie chcemy zachęcać do tego, żeby właśnie tę prawdę w tym roku zgłębiać i poznawać na nowo. Codziennie będziemy też odmawiać litanie do świętej rodziny i przepiękną modlitwę zaczerpniętą z encykliki Evangelium Vitae, napisaną przez świętego Jana Pawła II o Maryjo Jutrzenko Nowego Świata. I tyle. Można zamówić w naszym stowarzyszeniu broszurki. Ksiądz Mateusz tutaj trzyma. My je wysyłamy wszystkim bezpłatnie. Można modlić się w rodzinach. Zachęcamy do tego, aby do tej modlitwy zapraszać też dzieci. To wydarzenie jest, powiedzielibyśmy może tak w cudzysłowie, może nie zabrzmi to zbyt szczęśliwie, ale wydarzeniem pozytywnym. To znaczy staramy się tak opracowywać nasze materiały, żeby one też nikomu nie zrobiły krzywdy. Także naszym dzieciom, które właśnie chcielibyśmy do tego wspólnego spotkania modlitewnego zaprosić. I myślę, że będą piękne owoce.
Tak, ta modlitwa jest bardzo ważna. My wiemy, jaka jest moc modlitwy, ale może do końca też nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na stronie waszego stowarzyszenia wczoraj przeczytałem takie ważne zdanie, że paradoksalnie ci, którzy są zwolennikami aborcji, oni znają moc modlitwy i robią wszystko, żeby tę modlitwę ograniczyć. To jest paradoks.
Tak, to jest dość zabawne. Takich potwierdzeń potwierdzeń tej tezy jest bardzo wiele. Ostatnie chociażby wydarzenia w Hiszpanii pokazują, że właśnie ta optyka osób opowiadających się za aborcją jest trudna do zrozumienia i do jakiegoś logicznego wytłumaczenia. Bo zobaczcie Państwo, z jednej strony wyzywają nas od jakichś fanatyków religijnych, którzy karmią się z zabobonami od moherowych beretów i obdarzają jeszcze innymi epitetami. A z drugiej strony równocześnie podejmowane są bardzo takie konkretne próby, które mają na celu na przykład ograniczyć możliwość gromadzenia się organizacji pro-life na modlitwę przed klinikami aborcyjnymi, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy właśnie we wspomnianej Hiszpanii. I co to pokazuje? No właśnie to pokazuje, że paradoksalnie z jednej strony osoby te wyśmiewają się z różańca, z koronki do Miłosierdzia Bożego, a z drugiej strony jednak realnie po prostu się tego boją. I ja kiedy słyszę o takich doniesieniach, to z jednej strony zazwyczaj na początku pojawia się we mnie jakaś złość, ale gdyby się tak nad tym głębiej zastanowić, to myślę, że taką prawidłową reakcją jest jednak współczucie. My mamy coś, czego nie mają osoby, które za nic mają Pana Boga, uważają, że Go nie ma, nie mają tego punktu odniesienia, nie mają tej perspektywy życia wiecznego. Myślę, że to musi być strasznie smutne życie, kiedy ma się taką świadomość, że ono po prostu pewnego dnia się zakończy i nie będzie nic.
Chcemy zatem promować Ewangelię życia. To jest bardzo ważne. Dzisiaj mówimy z jednej strony o cywilizacji śmierci. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy też bardzo ważne słowa Mojżesza, który mówi: kładę dzisiaj przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Człowiek dokonuje wyboru. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy są obecni tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, tych, którzy łączą się z nami we wspólnej modlitwie, do tego, żeby czynnie, aktywnie włączyć się w drugi tydzień modlitw o ochronę życia, który rozpoczniemy 19 marca w uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a zakończymy 25 marca uroczystością Zwiastowania Pańskiego. To także Dzień Świętości Życia. Wszystkie ręce na pokład. Walka o życie wciąż trwa. Potrzeba wielkiej mobilizacji. Dlatego przyzywamy wstawiennictwa Świętego Józefa i chcemy, aby on nas wspomagał w naszej trosce o życie. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Cieszymy się, że udało się przyjechać pomimo tych trudności do Kalisza, do miasta Świętego Józefa. Serdecznie dziękuję.
Wielkie brawa. Bardzo dziękuję.
Zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy mszy świętej. Będzie przewodniczył biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki.